Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tematem mojego wystąpienia jest ojcostwo. Ojcostwo jako powołanie. I chciałbym dotknąć, czy lekko skomentować najważniejsze konteksty, cztery. Po pierwsze o samowychowaniu. Po drugie o współczesnych utopiach. Trochę już o nich było. Potem o męskości i wreszcie o byciu ojcem. Najpierw o samowychowaniu. Najzupełniej oczywistą kwestią jest, że podlegaliśmy jako dzieci wychowaniu. Nasz rozwój, wszelki rozwój, był jakoś ukierunkowywany przez dorosłych, naszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, księży. Ale to nadawanie kierunku rozwojowi dziecka, czyli każdego z nas jako dziecka, przez dorosłych w pewnym momencie się kończy. Dla każdego. I dla każdego z nas się skończyło. I pytanie kluczowe. Czy w momencie, jak przestajemy podlegać opiece wychowawczej, nie potrzebujemy już ukierunkowania? Czy po przejściu progu dorosłości nasz rozwój jako mężczyzn ma być kwestią zupełnego przypadku? Ma przebiegać w jakąkolwiek stronę? I tu trzeba powiedzieć twardo i prosto. Dorosły, ale naprawdę dorosły mężczyzna sam kieruje swoim rozwojem, a przede wszystkim wie, że kieruje i że to jest jego wielka odpowiedzialność. W jego życiu, w miejsce wychowania wchodzi samo wychowanie. Tak jakby przejmuje pałeczkę od swoich opiekunów i sam sobie wyznacza kierunek rozwoju i sam nad nim pracuje. Dzisiaj bardzo wielu nie chce albo nie potrafi tego zauważyć. I konsekwencją tego przeoczenia lub tego zlekceważenia tej sprawy jest to, że człowiek zaczyna dryfować z prądem, zaczyna go znosić. I najczęściej oznacza to jakieś pogubienie się w życiu. Stagnację rozwojową. W wielu dziedzinach także cofanie się w rozwoju. Nie miejsce tu na rozwijanie w głąb samej natury, charakteru, sposobu działania w obszarze samowychowania. Ale powiedzieć, najprościej powiedzieć trzeba tak. Samowychowanie dorosłego mężczyzny to świadome kształtowanie siebie, ale nie w ogóle ku jakiejś wydumanej doskonałości. Kształtowanie siebie jako pracownika lub pracodawcę i jeszcze ważniejsze, o czym Jacek wyraźnie mówił, kształtowanie siebie jako męża i ojca. A teraz kilka słów o współczesnych utopiach. To nasze kształtowanie siebie nie dokonuje się w próżni. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, doświadcza na sobie wpływu otoczenia. Po części świadomie, a po części nieświadomie wzorujemy się na tym, co widzimy dookoła. Co oglądamy na ekranach telewizyjnych czy internetowych i wreszcie o czym czytamy w gazecie czy w jakichś innych tekstach. I właśnie dlatego, że potężnie to na nas oddziaływuje, jesteśmy wszyscy poddani pewnej presji współczesnej, współczesnego zagubienia. Współczesnej kontrowersji wokół tego, co to znaczy być mężczyzną. Ten wątek już wybrzmiał we wcześniejszych wystąpieniach. W rzeczywistości to jest jeden z ważniejszych wątków zasadniczego sporu o naturę człowieka. To od starożytności już ten spór jakoś jest toczony, ale jego współczesne wydanie No być może bardziej niż w dawnych epokach, jakby jest brzemienne w skutki i co więcej, no wpływa na codzienność każdego z nas. Spór między innymi toczy się o to, czy mężczyzna może panować nad sobą. Czy wprost przeciwnie, jest niewolnikiem ślepych sił popędowych albo emocji. Zasadniczy spór. On się przekłada później na bardzo konkretne rozstrzygnięcia, na bardzo konkretne uleganie pewnym pokusom lub przeciwstawianie się im. Spór się toczy o to, czy tak naprawdę w zachowaniu mężczyzny decydują jego rozum i sumienie, czy pierwotne biologiczne instynkty i emocje, namiętności. To jest to, co w głosie Jacka było. Ja to lubię. No właśnie. Czy o zachowaniu moim ma decydować to, co ja lubię? Czy może poczucie odpowiedzialności, może sumienie, może roztropność? To, co musimy sobie wszyscy jakoś uświadamiać, nie powiem tu nic nowego w sensie odkrywczego, ale chodzi o przypomnienie. W kulturze masowej dominują fałszywe wzorce męskości. W tej kulturze masowej, która nie tylko, że jest wokół nas, ale jeszcze nas atakuje. Mężczyzna pozytywny bohater filmu, jakiejś tam narracji filmowej, którego się lubi, który wzbudza naszą sympatię, sympatię w ogóle całej widowni, zwykle jest po rozwodzie, albo ma romans, ostatnio coraz częściej jest też gejem. W innym nurcie tych fałszywych modeli mamy ikony kultury masowej, które są kompletnie odrealnione. No, przykład samotnego wojownika Rambo. Kompletnie nierealny. Skrajnie nieprawdziwy. Albo błyskotliwy agent James Bond. W każdym odcinku i w każdym filmie kolejnym zdobywca jakiejś pięknej kobiety. Za każdym razem oczywiście innej. W przestrzeni publicznej coraz mocniej nagłaśniane są fałszywe koncepcje wyzwalające. To jest bardzo ważne słowo. Wyzwalające mężczyznę z ograniczeń, które wynikają zarówno z natury, słyszeliśmy cytat z tej w pierwszym wykładzie, jak i wyzwalającej z naszej kultury. Czyli to, że jesteśmy jakoś stworzeni, to jest nasze zniewolenie, bo jesteśmy tacy, jak nas stworzono. I całe dziedzictwo naszej kultury jest kolejnym naszym zniewoleniem, które trzeba odrzucić, od którego trzeba odejść, trzeba je zlekceważyć. Czym się uzasadnia to wyzwalanie, ten postulat uwolnienia człowieka? Otóż fałsz tego wyzwalania ukrywany jest za parawanem sloganów takich jak o różnej wrażliwości, no każdy ma różną wrażliwość, prawda? Albo o prawie do osobistego szczęścia, tylko już się nie mówi czyim kosztem, o wolności, oczywiście opacznie pojęte, i tak dalej, i tak dalej. To są takie duszaszczypatylne argumenty, tyle że kompletnie nieprawdziwe. Najnowszym krzykiem mody jest wspomniana już dzisiaj ideologia gender. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że ona jest narzucana przez organizacje międzynarodowe trochę przemocą. Przy poparciu, potężnym poparciu świata kultury i mediów. Według gender tradycyjne wzorce kobiecości i męskości wcale nie wynikają z natury, z uwarunkowań biologicznych, ale są narzucane człowiekowi w toku wychowania, stąd ten postulat wejścia do przedszkoli, do szkół, niczego nie wolno narzucać. Wobec tego niech się chłopcy ubierają w sukienki i bawią lalkami. Zgodnie z gender, męskość i kobiecość są tylko kostiumami kulturowymi, które można wybrać w zależności od indywidualnego widzimisię. Konsekwentnie przyjmując założenia ideologii gender, Możemy zapytać, a dlaczego ja nie mogę być w poniedziałek mężczyzną, we wtorek kobietą, w środę biseksualny, a w czwartek może jeszcze, nie wiem, owcą? Mogę przecież beczeć, prawda? To jest oczywiście ad absurdum doprowadzone. W wielu krajach gender ma już duży wpływ na przepisy prawa i na edukację. To nie są żarty. To myślenie w kategoriach tego absurdu zaczyna w tej chwili być narzucane przy pomocy presji prawnej i osoby, które próbują się przeciwstawiać albo bronić swoje dzieci, bywają narażone na administracyjne lub karne represje. Tak wygląda dzisiejszy świat, do którego aspirujemy. I dlatego bardzo dużą aktualność, szczególną aktualność dzisiaj ma pytanie, jak należy rozumieć też już dzisiaj cytowane słowo. Stworzył więc Bóg człowieka, stworzył mężczyznę i niewiastę. To jest w Księdze Rodzaju. I właściwie co to znaczy, że zostaliśmy stworzeni jako mężczyźni? Nie jak nie wiadomo jaki człowiek, tylko jako mężczyzna. Co to znaczy? No i teraz kilka słów o męskości. Dzisiejszy świat bardzo lubi, że tak powiem, puszyć się tym, jak wiele już wie o materii, o życiu, o funkcjonowaniu materialnym świata. A więc jak powstaje nowe życie w perspektywie naszej wiedzy biologicznej, biomedycznej? Ono powstaje w chwili połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. I istota tego fenomenu utworzenia nowego życia od strony biologii to jest porównywalny 50% udział materiału genetycznego męskiej i żeńskiej strony tego procesu. Tyle samo otrzymuje od matki i od ojca materiału genetycznego poczęty człowiek. Ale już od momentu poczęcia role płci się zasadniczo różnicują. W pierwszym okresie kobieta, i to jest żadne odkrycie, to wiemy, bezpośrednio służy swoją osobą poczętemu dziecku. Jest dla dziecka światem, domem, żywicielką i bezpośrednią ochroną przed wszelkim zagrożeniem możliwym. No pytanie, jakie jest miejsce mężczyzny w tym? Czy ma iść z chłopakami na piwo w tym czasie? W tym czasie, kiedy dziecko żyje w łonie matki, mężczyzna nie ma do niego bezpośredniego dostępu, ale jako ojciec jest odpowiedzialny za to, żeby matka mogła wypełnić swoje zadania wobec dziecka. To jest jego rola. To jest służba dziecku poprzez właściwe zaopiekowanie się matką. I to z prostej refleksji nad biologicznymi faktami wynika. Tu nie potrzeba się wiele intelektualnie wysilać, żeby zauważyć tę prawdę. Uczciwa refleksja nad tym, co wynika z samej biologii, prowadzi do wniosku, że kobieta jest naturalną opiekunką dziecka, a mężczyzna jest naturalnym opiekunem kobiety. I to bardzo dobrze widać na przykładzie świętej rodziny. To też ta scena już była przypomniana. Józef jest opiekunem Maryi i dziecka i w chwili zagrożenia, i znowu cytat, anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł, wstań, weź dzieci i jego matkę i uchodź do Egiptu. On mówi do Józefa, nie do Marii. Mówi do Józefa, bo w chwili zagrożenia to jest jego zadanie. Przy okazji jeszcze a propos partnerstwa, dygresja. Tu nie ma instrukcji, wytłumacz jej o co chodzi. Przekonaj ją, że mimo wszystko trzeba ruszyć. Weź dziecię, wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź. Weź dziecię i matkę. Nie negocjuj niczego, tam nie ma nic o negocjacjach. Wykonaj swoją powinność. Warto też sięgnąć pamięcią do naszej tradycji, w tym zwłaszcza polskiej, ale nie tylko, etosu rycerskiego. Opiekuńczość wobec kobiety zawsze w tym etosie rycerskim była mocno akcentowana i czasy rycerzy minęły, ale rycerskość w stosunku do kobiet jest nadal piękną cechą dojrzałej męskości. Mężczyzna, który nie jest byle kim, jest rycerski wobec swojej i nie tylko swojej kobiety. I to jest nie tylko postawa opiekuńcza, ale także głęboki szacunek. Szacunek dla kobiety, dla jej kobiecości. W imię czego ten szacunek? No to jest znak, że mężczyzna dostrzega szczególną godność kobiety jako nosicielki życia. Pan Bóg tak to urządził, że to ona jest świątynią życia, można by powiedzieć. Proszę panów, mimo rosnącego zdziczenia obyczajów, które widzimy, w Polsce zachowały się jeszcze piękne formy okazywania kobiecie szacunku. I naszym zadaniem jest kultywowanie tych tradycji. To jest bardzo ważne zadanie i to nie jest kwestia tylko etykiety. To jest znacznie głębsza kwestia. Naszym zadaniem jest kultywowanie tej tradycji szacunku dla kobiety i przekazywanie jej następnym pokoleniom, w pierwszej kolejności naszym synom. Męskość, ta prawdziwa, wyraża się także w zrównoważonym reagowaniu na niewygody i przykrości. W poprzek temu nie lubię, albo nie chce mi się, albo a po co mi to, a co ja będę z tego miał. To są wszystko niemęskie kierunki myślenia. Zrównoważone reagowanie na niewygody i przykrości i, troszkę o tym Jacek mówił, w umiejętności znoszenia nie zawsze przemyślanych reakcji kobiety. Panie, takie Pan Bóg stworzył, czasami jakby wbrew temu, co by chciały, reagują z męskiego punktu widzenia, no tak sobie, o tak powiedzmy. Z samej biologii, z tego, co nam w wyposażeniu Pan Bóg dał, nam, jako mężczyznom, jest łatwiej się kontrolować. I bez względu na to, czy tu chodzi o opanowanie seksualności, czy o pohamowanie gniewu. I dopiero jak panujemy nad własnymi reakcjami i odruchami, mężczyzna może, ale także powinien dać kobiecie poczucie bezpieczeństwa. I powiedzmy jeszcze jedną rzecz, która dla niektórych, przynajmniej z moich doświadczeń, z różnych spotkań, jest zaskoczeniem zupełnym. Otóż dojrzałość męska wyraża się w powstrzymywaniu się od przygodnych kontaktów seksualnych. To właśnie szukanie okazji do jakiegoś seksualnego zabawienia się jest zasadniczym przejawem ogromnej niedojrzałości, czasami nieuleczalnej, jeśli ktoś nie chce się z tym uporać. Ale do pełni męskości mężczyzna dochodzi przez ojcostwo. I dlatego teraz trochę o byciu ojcem. Pierwsza i zasadnicza myśl: ojcostwo jest powołaniem każdego mężczyzny, bez wyjątku. Z tym, że nie każde powołanie do ojcostwa realizuje się przez założenie rodziny i posiadanie własnych dzieci. Dojrzałe ojcostwo to jest szczególny rodzaj więzi osobowej i przewodnictwa duchowego. Biologiczny udział w poczęciu życia nie jest więc najważniejszym wymiarem ojcostwa. Jest jego początkiem. I to nam uświadamia na przykład postać świętego Józefa. Ale także każdy kapłan, zakonnik tutaj, gospodarze tego miejsca. Wszyscy ci, którzy posługują ludowi Bożemu. Więź osobowa i przewodnictwo duchowe. I nie jest przypadkiem, że o zakonnikach mówi się ojcowie. To nie jest zwrot grzesznościowy. To jest dotknięcie tą nazwą, tym tytułem istoty rzeczy. Nie jest też przypadkiem, że papieżowi przysługuje tytuł Ojciec Święty. Ale dla olbrzymiej większości z nas, mężczyzn, bycie ojcem oznacza przede wszystkim wypełnianie kluczowej misji we własnej rodzinie. Tu znowu o tym sporo słyszeliśmy już dzisiaj, ale myślę, że warto jeszcze raz przypomnieć i podsumować. W rodzinie misja ojca polega na sprawowaniu opieki nad wszystkimi oraz wspólnie z matką na wychowywaniu dzieci. W stosunku do dzieci rodzice powinni realizować wspólną strategię wychowania, tak jakby są jednością, jedną drużyną wychowującą dzieciaki, ale szczególną odpowiedzialnością ojca jest ukierunkowanie wychowania synów, takie ukierunkowanie, żeby stopniowo odkrywali prawdę o tym, co to znaczy być mężczyzną. Jak już Jacek wspomniał, zdarza się, że nasze małżonki nam w tym nie pomagają, ale to nas nie zwalnia z obowiązku. Obok oddziaływania własnym przykładem, wzorzec osobowy, już od najmłodszych lat trzeba konsekwentnie wymagać od synów odpowiedniego szacunku dla matki przede wszystkim, potem sióstr, a wreszcie dla wszystkich innych kobiet i dziewcząt, z którymi nasze mniejsze czy większe dziecko płci męskiej się styka i w stosunku do których ma się jakoś zachowywać. Dobrym elementem mądrej strategii wychowania do dojrzałego męskości i dojrzałego ojcostwa jest stawianie chłopcom w zwyczajności dnia, który sytuacji jest bardzo wiele, które można do tego wykorzystać, stawianie chłopcom odpowiednich do ich wieku zadań, które polegają na opiekowaniu się. Opiekowaniu się osobami płci przeciwnej w rodzinie, ale także poza tym kręgiem. Trzeba to stawiać jako zadanie. Jako chłopiec powinieneś. Ewentualnie dlaczego jako chłopiec nie zareagowałeś odpowiednio? Nie zatroszczyłeś się. Mniejsza o to, o siostrę, o ciocię, o mamę, o koleżankę, o sąsiadkę, w zależności od tego, jakie są wydarzenia codzienne. Klimat pewnej służebności, opiekuńczej służebności wobec płci przeciwnej, który wyraża się również w tym, że się ustępuje miejsca, choćby przechodząc przez drzwi kobiecie. To też jest wyraz szacunku i bardzo ważny komunikat, który formuje. I swojego syna trzeba pilnować, żeby się tego nauczył. Ale dobrze wychowywać synów oznacza przede wszystkim stałe kształtowanie samego siebie. No bo na nas patrzy. W nas znajduje wzór. Nasze wzory i naszą postawę będzie również podświadomie skłonny odtwarzać w swoim życiu. Chodzi tu zwłaszcza o kształtowanie siebie w tym znaczeniu, jak się kontaktuję i jak współdziałam z synami. Mówił Jacek o tych, żeby dziecko, córka, ale także, a może przede wszystkim syn, miał jakieś przeżycia wspólne z ojcem, przygody, ale nie tylko przygody, także pracę. Tu chcę powiedzieć, że rodzi się w Polsce i rozwija piękny ruch Tato.net, który tą właśnie sprawę stawia w centrum uwagi. Uczyć się, nie chcę używać tego słowa, ale powiem je w cudzysłowie, profesjonalnego ojcostwa. Czyli ojcostwa mądrego, ojcostwa umiejętnego w sensie budowania relacji i współpracy z własnymi dziećmi. W szczególności tu chodzi o relację, która prowadzi mojego syna drogą ku dojrzałości męskiej. Żeby być dla innych ojcem, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, trzeba więc stale podejmować trud samowychowania. Dlatego od tego zacząłem tą refleksję wspólną tutaj z panami. Właściwie przeżywane ojcostwo, uwaga, jest nie tylko misją wobec dziecka i matki, także innych ludzi, ale także procesem duchowego dojrzewania mężczyzny, czyli realizacja ojcostwa. Przeżywanie ojcostwa to jest także wzrost wewnętrzny. Można powiedzieć tak, że nie każdy mężczyzna może być Ojcem Świętym, ale każdy z nas, proszę Panów, jest wezwany do świętości przez wypełnienie swojej misji Ojca. Thank you.